polityczne.
Anna Maria Anders będzie reprezentować północ i zachód województwa podlaskiego w Senacie. O 4000 głosów pokonała kandydata opozycji. Zaskakujący był zarówno przebieg kampanii, jak i frekwencja. Ministerstwo podzieliło pieniądze na imprezy kulturalne. Ważny krok w stronę budowy Via Carpatii. Ministrowie 9 krajów podpisali porozumienie w tej sprawie. Marcin Tomkiel, dzień dobry. A politycznie grają dzisiaj poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia Białystok.
I poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam państwa.
Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Anders zdobyła mandat senatora w wyborach uzupełniających w okręgu numer 59, który obejmuje część województwa podlaskiego. Zdobyła dokładnie 30 661 głosów, to ponad 47%. Drugi wynik miał Mieczysław Bagiński, kandydat PSL-u, popierany też przez Platformę i Nowoczesną, który zdobył 26 618 głosów, to ponad 41%. A kolejne wyniki uzyskali Jerzy Ząbkiewicz, startujący z własnego komitetu wyborczego Praca i Przyszłość, Jerzy Ząbkiewicz, senatorem twojego regionu, zdobył 4177 głosów. Szczepan Barszczewski, partia Korwin, 1992 głosy. Sławomir Gromadzki, zgłoszony przez komitet wyborczy wyborców Szary Obywatel, 764 głosy. Oraz Andrzej Chmielewski, Samoobrona, 669 głosów. I frekwencja wyborcza wyniosła przeszło 17%. Przypomnijmy tylko, że okręg 59 obejmuje powiaty Augustowski, Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Moniecki, Sajneński, Suwalski i Zambrowski, ale także Łomże i Suwałki. A to przeprowadzone głosowanie było dlatego, że wybrany na senatora w październiku ubiegłego roku Bohdan Paszkowski niedługo potem został wojewodą podlaskim. Kampania zmobilizowała tak naprawdę cały rząd. Prowadzona była wyjątkowo intensywnie. Jak państwo oceniacie wyniki i przebieg tej kampanii? Poseł Bożena Kamińska.
No niestety chcę powiedzieć, że zawdzięczamy wydanie niepotrzebnie 100 milionów złotych z budżetu państwa Prawu i Sprawiedliwości, bo to dzięki temu, że pan senator Bohdan Paszkowski został wojewodą, musieliśmy zrobić wybory uzupełniające i to nie są tanie wybory. Oprócz tego kampania wyborcza dodatkowo też kosztuje. Widzieliśmy ogromne zaangażowanie samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który był wielokrotnie i na terenach Suwalszczyzny, w Suwałkach, w Augustowie, w Sejnach, w Łomży, w innych miejscowościach. Do tego również kilka posiedzeń wyjazdowych całego rządu, który był w tym regionie, który wcześniej był, takie wyjazdy wcześniej były krytykowane przez Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do Platformy Obywatelskiej. Teraz widzimy, że jednak w tym kierunku kampanijnym poszło również Prawo i Sprawiedliwość. Spotkania w tych miejscach znaczących dla tego okręgu 59, w którym był wybierany nowy kandydat do Senatu, były znaczące. Było widać tutaj naprawdę ogromną machinę zaangażowania wszystkich szczebli i struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Na wynik, pani poseł, jak pani oceni?
Przy takim zaangażowaniu przełożenie na wynik oceniam miernie, dlatego że wszyscy tu się spodziewali, że pani Anders jednak druzgocąco wygra ze wszystkimi innymi kandydatami, że to będzie zdecydowana przewaga. Ja chcę powiedzieć, że tak naprawdę pani Anders powinna podziękować panu Jerzemu Ząbkiewiczowi za swoją wygraną, bo głosy pana Jerzego Ząbkiewicza, te ponad 4000, gdyby uzyskał kandydat PSL-u popierany przez PO i Nowoczesną, wygrałby wtedy z panią Anders te wybory uzupełniające, więc tak naprawdę niewiele zabrakło panu Mieczysławowi Bagińskiemu z naszego terenu, żeby ten mandat uzyskał. Uważam, że różnica tych 6% jest różnicą bardzo też niewielką. Widzimy, że porównując to do ostatnich wyborów uzupełniających, gdzie Prawo i Sprawiedliwość w wyborach uzupełniających miało przewagę 20%, że ta przewaga zdecydowanie topnieje, więc dobra zmiana jest oceniana niestety negatywnie przez społeczeństwo. Możemy tutaj jasno też na to zareagować i odpowiedzieć. Myślę, że również to zaangażowanie, które przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość na rzecz pani Anders, całego rządu, który tu przyjeżdżał i nie przyjeżdżał w celach merytorycznych, żeby prowadzić dialog ze społeczeństwem, ale przyjeżdżał po to, żeby przedstawiać i promować swoją kandydatkę na różnych eventach, spotkaniach czy też wystawach.
No ale takie było chyba główne założenie. Prezes Kaczyński nie krył tego, że tu się toczy batalia o rząd dusz, o to, czy reformy przeprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości cieszą się społecznym poparciem, czy też nie. Poseł Piątkowski.
Przede wszystkim chciałbym pogratulować się pani minister, a teraz już senator Annie Marii Anders, bo chociaż nie jest stąd, o czym otwarcie mówiła, to udało się uzyskać zdecydowanie najlepszy wynik i osiągnęła sukces.
Mimo tego, że nie stawała do debat kilku, które się odbyły w
Tak, regionie. To prawda. Też jej obowiązki ministerialne pewnie ją trochę zatrzymywały. Rzeczywiście parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zaangażowali się w kampanię pani Anny Andersa również, ale to jest chyba naturalne. Trudno zarzucać nam, że angażujemy się w działania po to, aby powiększyć stan posiadania w Senacie. To samo robiła przecież konkurencja i jakoś nie słyszałem w głosie pani poseł, żeby krytykowała samą siebie i swoich kolegów i koleżanki, że angażowali się po stronie kandydata, którego poparli. Naturalnym jest, że także przyjeżdżali ministrowie, ale wbrew temu, co mówiła pani poseł, nie było żadnego posiedzenia rządu na terenie naszego regionu. Przyjeżdżali tylko poszczególni ministrowie, opowiadając także między innymi, co będzie się działo. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Przesadziła pani zdecydowanie, mówiąc o kosztach wyborów uzupełniających, bo rzuciła tu pani kwotę 100 milionów złotych. Jest to kwota co najmniej kilkusetkrotnie przesadzona. Także proszę trzymać się realiów i rzeczywistych
jeżeli
kosztów.
Jeżeli może pan sprostować, to bardzo poproszę, bo Komisja Krajowa Wyborcza oceniała uzupełniające te wybory na kwotę 100 milionów złotych. Więc ja się posługuję tym, co powiedziała
Nie sądzę, żeby
Krajowa
były
Wyborcza,
takie koszty, bo są to
nie są
koszty,
moje wyniki.
Są to koszty tak naprawdę głównie diet osób, które siedziały w komisjach wyborczych.
Ale ilość komisji wyborczych nie zmniejszyła się w tym okręgu. To ona jest podobna do tej ilości, znaczy jest identyczna do tych ilości komisji, które były wcześniej w wyborach październikowych, więc proszę nie mówić, że coś się zmniejszyło i mogą być z tego powodu mniejsze koszta.
Kwoty były zdecydowanie niższe. Jeśli chodzi o...
wynik i te różnice
tak,
4000
tak,
głosów.
Tak, tak. Ja powiem szczerze, osobiście spodziewałem się troszkę lepszego wyniku. Nie jakiegoś tam miażdżącego, ale troszkę lepszego. Trzeba pamiętać o tym, że pani Anders nie jest osobą stąd. Wiele osób głosujących jednak woli głosować na kandydatów pochodzących z danego regionu. Nie jest też osobą bardzo mocno doświadczoną politycznie, bo tak naprawdę polityką zajęła się kilka miesięcy wcześniej, a do Polski wróciła zaledwie kilka lat temu, więc miała tutaj zdecydowanie trudniej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że te wybory były swego rodzaju meczem Prawa i Sprawiedliwości kontra reszta świata, jak to chyba także Grzegorz Schetyna określił, który zresztą też, przypomnę, bywał w regionie i promował jednego z kandydatów, podobnie jak i wielu innych polityków PO i PSL-u. Ten wynik potwierdza, że nadal większość wyborców, przynajmniej w naszym regionie, popiera działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się z sukcesu pani Anny Anders.
A jeżeli chodzi o duże miasta, tak jak Białystok, tylko jak Łomża czy Suwałki, to niestety, ale pani Anders w tych miastach przegrała. Tutaj wygrał.
A czy mieszkańcy wsi i małych miasteczek są gorsi niż mieszkańcy Suwałki?
Nie są gorsi,
Suwałki,
tylko
Łomży?
Często są przez wielu z państwa określani jako ciemny naród, który pójdzie i na nazwisko zagłosuje. Jest to mi bardzo przykro.
Nic takiego nie mówimy. Pani poseł po prostu przekłamuje pani po raz kolejny. Proszę mi wskazać osobę, która z Prawa i Sprawiedliwości, która mówi o ciemnym narodzie.
Proszę otworzyć sobie internet i poczytać komentarze i to, co piszą ludzie.
To proszę pani poseł poszukać, co piszą internauci i zwolennicy pani partii na temat...
Ale to się proszę nie oburzać, panie pośle. No my mówimy, jakie są opinie po prostu społeczne.
Ale pani nie podaje konkretów. Nie podaje pani konkretów. Próbuje pani powiedzieć, że gorszym wyborcą jest wyborca mieszkający w mniejszej miejscowości. Nikt z nas w trakcie tej kampanii ani razu nie powiedział w taki sposób o osobach, które mieszkają w poza dużymi ośrodkami miejskimi.
Ja
wręcz przeciwnie, ale pani poseł, proszę,
sorcie.
Pani, za chwilkę do tego dojdziemy. Wręcz przeciwnie, mówimy o tym, że mieszkańcy mniejszych miejscowości często żyją w dużo trudniejszych warunkach, na dużo niższym poziomie. Dobrze by było te warunki życia wyrównać między dużymi i mniejszymi miastami i tak zwaną prowincją.
Dopłat,
a jeśli chodzi o...
Są opóźnione z państwa strony.
Tu akurat państwo są winni, bo nie wprowadzili zmieniliście systemu informatycznego.
Tak, oczywiście,
no, przez 8 lat ktoś rządził. A jeśli chodzi już o komentarze w internecie, ale pani poseł,
więc warto było
pani poseł,
by
proszę dać spokojnie się wypowiedzieć. Staram się pani
proszę.
Nie przerywać, więc proszę również tego nie robić. Kultura ze strony kobiet również obowiązuje. Proszę, jeśli chodzi o komentarze w internecie, to proszę zwrócić uwagę chociażby na to, co robili państwa zwolennicy w komentarzach dotyczących wypadku limuzyny prezydenckiej. Wasi zwolennicy wręcz życzyli śmierci prezydentowi Rzeczypospolitej.
A na jakiej podstawie pan twierdzi, że to nasi zwolennicy?
A ci, którzy są w kodzie i którzy występują pod swoimi imionami, nazwiskami,
obraża
to
pan
uważa
kolejnych
pani...
ludzi.
No jak
to
obraża?
Są
ale
obywatele
pani poseł,
niezwiązani w ogóle politycznie i partyjnie. Naprawdę, proszę nie obrażać
oczywiście,
tych ludzi.
Oczywiście, no pani poseł, pani jak
zwraca
się wszystkiego
wypiera.
Że wszyscy
wypiera. Przeciwko państwu, jak występują i krytykują
no,
państwa
w tej kampanii wszyscy
to
występowaliście
są
wspólnie. PO, PSL
no, proszę,
i Nowoczesna
proszę nie wrzucać
razem
do
występowali
worka.
Przeciwko
tu jest
kandydatowi
osób,
Prawa i Sprawiedliwości.
Które nigdy nie były politycznie związane.
Ale pani poseł, proszę dać szansę się wypowiedzieć. Pani się wypowiadała i teraz czas na drugą stronę.
Ale to, że pani... no, muszę też zareagować. Jak
ale to za chwilę
kto,
będzie miała pani do tego szansę. Samym krzykiem pani poseł się nie da rządzić.
Teraz pytanie moje na
8 lat pani rządziła i niewiele z tego wynika.
Kolejny
niestety
wątek.
Nie 8, myli się
kolejny
pan,
wątek. Jak państwo ocenicie frekwencję, bo wyniosła ona 17% w tych uzupełniających wyborach. Przypomnijmy, że zwykle w kraju do tej pory to było około 7-10%. To jednak spora mobilizacja nastąpiła. Pani
jeżeli
poseł.
Chodzi o moją ocenę, to absolutnie uważam, że to jest bardzo duża mobilizacja. Ja osobiście obstawiałam ten wynik, że on będzie się kształtował w granicach maksymalnie 10%, od 7 do 10%. Nie sądziłam, że tak duża grupa zostanie zmobilizowana i tak jak widzimy, to tylko z tych 17% niespełna 7,5% czy niespełna 8% zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie przekroczyło nawet 50%. Jest to jakby dla opozycji i dla innych ugrupowań politycznych bardzo, bardzo dobry znak.
Pani pośle, 17% frekwencji.
Duża mobilizacja, dosyć rzadko w wyborach uzupełniających, aż tak duża, ale to wynikało, myślę, także z nagłośnienia ogólnopolskiego tej kampanii wyborczej, wizyt polityków o znaczeniu krajowym, ale i także media ogólnopolskie, które też tym się interesowały, to na pewno zachęciło ludzi do pójścia do urn. Przypomnę, że kandydatka Prawa i Sprawiedliwości zdobyła ponad 47% głosów.
Ale pani poseł przypominała, że stan posiadania Prawa i Sprawiedliwości zmniejszył się, bo o ile pamiętam, wojewoda Paszkowski, były senator, otrzymał
2%
tych głosów.
Więcej.
Tak, sporo więcej.
Nie jest to jakaś dramatyczna różnica, tak jak mówiłem. Ja sam osobiście spodziewałem się troszeczkę lepszego wyniku pani Anny Anders. Mobilizacja ze strony opozycji, można sądzić, po prostu być może była silniejsza, ale tu na pewno tego nie rozstrzygniemy. Żeby to zbadać dokładnie, potrzebne by były jakieś bardziej szczegółowe badania socjologiczne.
No, patrząc na reklamę, to była zdecydowanie większa reklama tutaj promocyjna. Pani Anders, bo była bardzo widoczna tutaj w całym okręgu 59, bardziej niż wszyscy inni kandydaci, więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o promowanie swojej osoby, czy postaci, czy wizerunku również, to nie może narzekać. Rzeczywiście tutaj została ta kampania bardzo potężnie przeprowadzona za, myślę i jestem przekonana, duże pieniądze.
No, pan Bagiński też miał bardzo szeroką kampanię. Byli też politycy IPO i PSL-u ogólnopolscy, którzy przyjeżdżali go tutaj reklamować. Natomiast nie powiedziała pani o jeszcze jednej rzeczy. Pani Anders i osoby, które ją wspierały, starały się raczej prowadzić pozytywną kampanię, mówiąc także o elemencie tym ogólnopolskim. Natomiast przeciwnicy starali się głównie, a może prawie wyłącznie prowadzić czarny PR, bo prawie wszyscy, nie tylko pan Bagiński, ale i pozostali kandydaci odnosili się głównie do pani Anders, a to, co zrobiła ekipa wspierająca pana Bagińskiego i te materiały szkolujące panią Anders, to naprawdę niewiele z kulturą i rzetelną kampanią wyborczą ma wspólnego.
Ja to pomijam, ale to znowu
ale to,
jest...
Ale to ma to pewien wpływ to, na to, jaki był
wynik. Ale proszę nie przerywać.
To cieszę
ale
się,
niemniej jednak znowu pokazujemy, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi przywieźć kogoś z Warszawy w teczce, kogoś zupełnie niezwiązanego z regionem, z tym środowiskiem, z województwem, który nigdy tu nie pracował, nie był blisko tych problemów i ludzi i potrafi wygrywać, tak jak pan Kurski czy inni, którzy byli byli przywożeni tu w teczkę.
Ale pani poseł, to w takim razie rozumiem, pan Schetyna też był przywieziony w teczce do Kielc, bo chociaż pochodzi z Wrocławia, to startował z Kielc.
Nie był nigdy przywieziony do województwa podlaskiego.
No to, ale w Kielcach był ten sam mechanizm. Inne partie polityczne również powodują, czasami wskazują
kandydat. I bardzo
zależy
na naszym regionie,
ale
na naszym
województwie. Ale pani poseł, starałem się pani nie przerywać. Proszę, no, jeszcze raz, proszę jeszcze raz o kulturę. Kobietę też obowiązuje kultura.
Ale pana również, proszę, pan też wchodzi mi w słowo.
Ale nie przerywam pani. Nie wybielać się
tu w ten sposób, że ja tutaj jestem
pani.
Niekulturalna.
Pani poseł,
bo ja naprawdę
jeszcze raz mówię, zdarzają się kandydatury spoza regionu. Każda z partii to stosuje. Tym razem okazało się to skuteczne. Gratuluję pani Anders zwycięstwa. Cieszę się, że wygrała.
Sądy przeprowadzone przez naszych reporterów w całym właśnie okręgu wynikało, że dla znacznej części elektoratu miało to znaczenie, czy kandydat jest z tej ziemi, ale ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość i na kandydatkę, to twierdzili, że dla nich ważniejsze jest utożsamianie się, związanie z konkretną partią, a nie z osobą. To też bardzo ciekawe socjologicznie. Zostańcie państwo z nami. Za chwilkę porozmawiamy jeszcze o dotacjach przyznanych przez Ministerstwo Kultury na właśnie imprezy i wydarzenia kulturalne w naszym regionie, a także porozmawiamy o Via Carpatii, bo 9 ministrów spotkało się w Warszawie, podpisało deklarację szybkiej budowy tej drogi, o tym, jaki ta droga może mieć wpływ na rozwój naszego regionu.
Gry polityczne.
Za 24 minuty 14. I przypomnę, że gośćmi dzisiaj Polskiego Radia Białystok są posłowie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, i poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. I wracamy do zapowiedzianego przeze mnie wątku. Otóż Ministerstwo Kultury podzieliło pieniądze na niektóre wydarzenia kulturalne w tym roku, w tym również na wydarzenia w województwie podlaskim. Na nich się głównie skupimy, proponuję. Otóż w kategorii teatr i taniec największe powody do radości ma grupa Coincidentia, która w tym roku inauguruje działalność ośrodka Siedlisko Kultury w Solnikach. Doceniono też Teatr Malabar Hotel, który otrzymał pieniądze na spektakl Witkiewicza. Obie grupy dostały po 50 tysięcy złotych. Już w pierwszym rozdaniu ministerstwo wsparło też Międzynarodowy Festiwal Teatrów Walizka w Łomży, który otrzymał 104 tysiące dofinansowania. Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał 20 tysięcy na projekt Sabina Knocht, Kaczka Dywanów Dwuosnowowych z Suwalszczyzny, Uczy Tkać, ale uznania ministerstwa nie znalazł na przykład Suwałki Blues Festiwal. Także z jednej strony widać duże docenienie małych imprez w małych miejscowościach, często folkowych, z drugiej strony nie otrzymują dofinansowania takie imprezy jak Festiwal Suwalski Bluesowy. Czy pani poseł odbiera to jako, nie wiem, jakiś polityczny pstryczek, czy rzeczywiście merytorycznie zabrakło tutaj uzasadnienia?
Nie, nie odbieram tego jako polityczne jakiekolwiek działanie. Chcę powiedzieć, że w tym roku będzie organizowana 9. edycja Suwałki Blues Festival. Na te 9 edycji dostaliśmy 2 razy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to wydarzenie. Na 6. edycję ze środków norweskich, mając partnerów z Norwegii do tego wydarzenia bluesowego, i w ubiegłym roku dostaliśmy na warsztaty bluesowe również, które były podczas Suwałki Blues Festiwalu realizowane. Nigdy nie uzależnialiśmy realizacji tego wydarzenia, największego tak naprawdę, można powiedzieć, jednego z największych wydarzeń promujących nasze województwo i Suwałki w tym również, jeżeli chodzi o plenerowe wydarzenie muzyczne, od tego, czy ono się odbędzie, jak dostaniemy dotację ministerialną, czy nie. Jak widzimy, te ministerialne środki nie są wielkie, to są dotacje rzędu 20-50 tysięcy złotych. Ten festiwal kosztuje blisko 1 100 000 złotych. Staramy się pozyskiwać dużą ilość sponsorów. Tutaj głównym tak naprawdę donatorem tego wydarzenia jest samo miasto Suwałki. Oczywiście żałujemy, bo zabrakło nam 2,5 punkta do tego, żeby znaleźć się na tej liście dofinansowanych projektów. Tylko z muzycznych takich festiwali dostała Rawa Blues. Oczywiście odwołaliśmy się od tego werdyktu, bo jest takie prawo. Wykorzystaliśmy przysługujący do tego termin i żeśmy złożyli do tego odwołanie. Dostaliśmy tutaj na kulturę ludową, na warsztaty tkackie. Również dostaliśmy na 3-letni projekt z Filharmonią AUXO, 340 tysięcy blisko, więc to naprawdę daje nam duże możliwości w perspektywie 3 lat. lat zaplanowania dużego wydarzenia na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o propozycje koncertów filharmonijnych, również kameralnych, orkiestrowych, czy spotkań z naprawdę najlepszymi muzykami, kompozytorami w naszym kraju, bo gościliśmy już podczas tego festiwalu pana Krzysztofa Pendereckiego, czy Leszka Możdżera, czy też Tomasza Stańkę, więc wielu również wykonawców zagranicy. Mam taką nadzieję, że również to wydarzenie, mając taką długą perspektywę finansowania, będzie mogło zaplanować bardzo ciekawe propozycje dla mieszkańców Suwałki i regionu.
Ministerstwo musi wydawać salomonowe wyroki, bo wiadomo, że każdy z organizatorów, każda z placówek, instytucji uważa, że ich projekt jest najlepszy i to on powinien dostać dofinansowanie. Jak pogodzić wszystkich beneficjentów? I tu skupmy się na Podlasiu, panie pośle.
Nie da się tego pewnie zrobić do końca, bo zawsze wniosków jest kilkakrotnie przynajmniej więcej i na dużo wyższe kwoty niż te zaplanowane w budżecie ministerstwa. Siłą rzeczy, więc tak jak w przypadku festiwalu, o którym mówiliśmy na początku, to samorząd musi przejąć na siebie główny ciężar finansowania. Sama pani poseł przed chwilą przyznała, że i rok, i dwa lata wcześniej ministerstwo też nie udzielało dotacji, tu się więc nic tam dramatycznego nie zmieniło. Mam wrażenie, że w tej edycji ministerstwo próbuje zwrócić uwagę większą na tę tak zwaną kulturę wysoką, która jest dosyć kosztowna. Być może ma troszkę mniej widzów, ale takich bardziej wyrobionych i tam zawsze były olbrzymie problemy z uzyskaniem jakichś dodatkowych dotacji i sponsorów. Wydaje mi się, że chociażby przy festiwalu bluesowym czy rockowym jest to trochę łatwiejsze. Przy muzyce poważnej jest to nieco trudniejsze i stąd nieco większe pieniądze ze strony ministerstwa na tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że to dobrze. Pan premier Gliński zresztą zapowiadał tego typu tendencje i ona jest, można powiedzieć, realizowana. Skromnie, no bo środki ministerstwa są skromne i one na pewno nie zastąpią tych środków, które są w samorządach.
Ale wicepremier Gliński wspominał nawet chyba tutaj podczas wizyty na Podlasiu, że to jest taka strategia budowania polskiej marki poprzez kulturę. No zobaczymy, na ile ona będzie skuteczna.
Słusznie. Rozmawialiśmy poza anteną o tym, że cieszymy się, że przedsięwzięcia tej wyższej kultury zarówno w Suwałkach, jak i w Białymstoku cieszą się dużą popularnością, aczkolwiek nie zarabiają na siebie i one potrzebują po prostu dotacji ministerialnej i to myślę akurat nie ma sporu politycznego i cieszę się, że podobnie na to patrzymy.
Największe dofinansowanie na Podlasiu to Muzeum Sybiru w Białymstoku powstające 4,5 miliona złotych. Czy pan poseł jest rozczarowany czy usatysfakcjonowany tą kwotą?
Nie jest to kwota ostateczna. Ja sam zabiegałem o to, rozmawiałem z panem premierem i z jednym wiceministrów na ten temat. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Pojawiła się ona w roku 2010, już tak bardziej sformalizowana. Zarówno obecny prezydent, jak i ja, który wtedy startowałem na prezydenta Białegostoku, mówiliśmy o potrzebie stworzenia takiej placówki. Według informacji, które mam z miasta, ta placówka pierwotnie planowana była do otwarcia na rok 2016, ale zabrakło niestety większych pieniędzy spoza samorządu i stąd na razie jesteśmy tylko i wyłącznie na etapie, kiedy jest dokumentacja na przebudowę tego budynku oraz trwają prace nad przygotowaniem scenariusza wystawy. Przed nami budowa i rozbudowa budynku na ulicy Węglowej. Jeden z magazynów ma służyć na pomieszczenia dla tego muzeum. Ma to kosztować łącznie około 32 milionów złotych. Na razie minister przyznał 4,5 miliona. Wiem, że miasto złożyło odwołanie. Spodziewam się, że jeszcze kilka milionów dodatkowo do miasta trafi. Aczkolwiek ten proces remontowo-budowlany ma trwać 3 lata, także te pieniądze nie będą wydane od razu w tym roku.
Czy Muzeum Sybiru, pani poseł, to może być taka placówka, która będzie rzeczywiście takim również promocyjnym elementem turystycznym, gdzie i Suwałki skorzystają na tym, mimo że siedziba muzeum będzie w Białymstoku?
Absolutnie. Ja uważam, że tak zresztą daliśmy temu wyraz, składając poprawki do budżetu naszego wcześniej, żeby zwiększyć środki na rozpoczęcie budowy Muzeum Sybiru. Niestety środki na zwiększenie budżetu w naszym państwie się nie znalazły przy tym, jak dzielone były, ale jak minister tutaj uwzględnił wniosek miasta i przydzielił te 4,5 miliona złotych, bardzo się z tego cieszę, bo dla mnie to, co jest najistotniejsze i zawsze podkreślałam, to ta inwestycja jest przygotowana do realizacji. Takie inwestycje powinny być priorytetowo traktowane, żeby nie stały w kolejce i nie czekały, albo nie, żeby je nie wyprzedzały inwestycje, które dopiero składają, czy zaczynają pracować nad projektami, bo ta inwestycja jest już przygotowana. Mam nadzieję, że z odwołania uda się jeszcze uzyskać dodatkowe miliony, żeby ta inwestycja rzeczywiście ruszyła, bo na pewno jestem przekonana, że to będzie bardzo dobry element promocyjny nie tylko naszego województwa, ale również i tutaj kraju.
To jest w ogóle element takiej polityki historycznej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wskazuje na to, że po pierwsze w Polsce jest zdecydowanie mniej muzeów niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nawet wśród sąsiadów tych muzeów statystycznie na powiedzmy 10 tysięcy mieszkańców jest zdecydowanie mniej. Warto tę lukę wypełnić i są ciągle takie obszary historii Polski dosyć mało rozpoznane i mało zbadane. Muzeum Sybiru ma też taką lukę wypełnić, bo dotąd placówki, które by się tą tematyką zajmowały w Polsce, nie było. A Białostoczyzna czy Podlasie, Suwalszczyzna także zostały dotknięte tymi wywózkami jako jeden z fragmentów II Rzeczpospolitej. Większość tych terenów już dzisiaj w granicach Polski nie ma. Stąd naturalne wydawało się, że to akurat Białystok bądź jakieś miasto na Podlasiu tą tematyką się zajmie. Warto dodać, że ministerstwo zastanawia się również, czy nie dofinansować pomysł stworzenia Muzeum Kresów w Sejnach. Tam również trwają rozmowy na ten temat. Być może więc będziemy mieli szansę uzyskać jeszcze dofinansowanie na jakąś inną placówkę muzealną.
No, cieszy to, że rodzi się ta taka świadomość też lokalna, bo jeszcze kilka lat temu miejsca takie jak chociażby Strękowa Góra były tylko pozostałości, jakieś tam nieliczne schronów, fortów, a w tej chwili powstały stowarzyszenia, które pracują naukowo, piszą na ten temat publikacje, starają się coś tam robić, żywe lekcje historii i również w innych miejscowościach, gminach widać taki ruch i to jest chyba bardzo, bardzo pozytywne.
Myślę, że tutaj istotą rzeczy będzie to, w jaki sposób zostanie to zrealizowane, żeby to był największy efekt edukacyjny, żeby zachęcić tych najmłodszych, w szczególności do odwiedzenia takich muzeów, czyli żeby była ta interaktywność, tak jak to jest w muzeum, w Centrum Kopernika, czy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Myślę, że w tym kierunku również powinno pójść Muzeum Pamięci Ofiar Sybiru.
I to są te dobre przykłady, gdzie te placówki zarabiają na siebie i wielką rolę edukacyjną pełnią. Oby
ma
było tak przykładem.
Chyba podobnie, bo też specjaliści z Muzeum Powstania Warszawskiego współuczestniczą w tworzeniu tej przyszłej wystawy. I cieszy mnie jeszcze jeden element, o którym pan redaktor wspomniał, że samorządy też zaczynają odczuwać potrzebę finansowego uczestniczenia w tworzeniu takich placówek, które będą też miały pewną rolę promocyjną. Dobrze tak się dzieje.
Doskonale.
Ja dodam tylko, że te ministerialne projekty to nie jest jeszcze nic przesądzonego. W niektórych z nich czas odwołań upływa 13 marca, także być może, że jeszcze część tych pomysłów z Podlasia znajdzie uznanie ministerstwa. Będziemy się temu przyglądać, a za chwilkę porozmawiamy o Via Carpatii, o tym, że droga, która planowana jest przez budowę tutaj Polski Wschodniej i dalej na południe Europy, może być wielką, wielką szansą dla naszego regionu. Polityczne. Za 11.14 w studiu Polskiego Radia Białystok posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. I wracamy teraz do dyskusji właśnie o Via Carpatii, która ma w znacznej mierze przebiegać po obecnym teraz przebiegu trasy S19 w województwie podlaskim. No, wszyscy mamy świadomość, że jest to bardzo strategiczna trasa, od lat o niej mówimy. Teraz spotkało się w Warszawie 9 ministrów, którzy podpisali taką wstępną petycję, deklarację chęci podtrzymania budowy i rozwijania tego projektu. No, smutne jest to, że tak naprawdę Polska to jest najbardziej zaniedbany odcinek tej Via Carpatii w sensie decyzji środowiskowych, przygotowania tej trasy. No i nie do końca wiadomo jeszcze, co z finansowaniem, bo wiemy, że odcinek chyba ten strony Augustowa nie znalazł się w planie finansowania TENT tak zwanym, czyli takim no, bardzo bezpiecznym i to będą pieniądze europejskie.
Być międzynarodowych
tras. Międzynarodowych tras i być może tutaj będziemy musieli znaleźć pieniądze, no ale oby się udało i strategiczne znaczenie tej trasy jest ogromne. Chyba to jest ponad polityczny kompromis w tej sprawie.
Nie, no myślę, że tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic między ugrupowaniami politycznymi reprezentującymi nasz region, że to jest bardzo strategiczny i ważny korytarz transportowy dla naszego województwa, jeszcze w szczególności również i dla Polski Wschodniej, bo ta Via Carpatia biegnie również przez inne województwa Polski Wschodniej, między innymi województwo lubelskie i podkarpackie. Myślę, że tutaj też wspólnym głosem na wielu spotkaniach rozmawialiśmy, również reprezentując Podlaski Zespół Parlamentarny, że to jedna z ważniejszych inwestycji transportowych, jeżeli chodzi o S19 i tą Via Carpatię. Cieszę się, że dochodzi do takiego porozumienia na szczeblu ministerialnym. Chciałabym tylko, żeby oczywiście udało się tą inwestycję rozpocząć i żeby również te inwestycje transportowe, które są dla nas też szczególnie ważne, jak S61 czy Via Baltica razem z obwodnicą Łomży, była tutaj uwzględniana i też brano ją pod uwagę, że należy kontynuować poszczególne odcinki tych ważnych dla nas kanałów transportowych.
Na dalszy etap przewidziane jest również rozgałęzienie i do Białorusi, i na Ukrainę. To by czyniło też nasz region takim bardzo strategicznym węzłem. To by mogło rzeczywiście pobudzić gospodarczo
Podlasie. Oczywiście. Cieszę się tu z głosu pani poseł, która popiera inwestycje i budowę Via Carpatii. Szkoda tylko, że poprzedni rząd nie przeznaczył na to większych pieniędzy. Przypomnę, że idea budowy tej drogi pojawiła się wiele lat temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidywał konkretne pieniądze na budowę tej trasy. Niestety przez kilka lat rządów PO ta trasa jakby wyciekła z budżetu krajowego i dopiero tuż przed kampanią wyborczą do parlamentu, także lokalni posłowie to przyznaję, wracali do tematu i ostatecznie ta trasa znalazła się w planie budowy dróg krajowych i autostrad, ale bez zabezpieczonego finansowania, ponieważ nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ten krajowy plan ma taką liczbę inwestycji, dwukrotnie większą niż pieniądze, które zostały na niego przyznane. Trzeba dziś więc szukać dodatkowych pieniędzy, szukać być może także oszczędności w samych inwestycjach. Wracając do Via Carpatii. Ta droga w założeniu miała doprowadzić do pobudzenia gospodarczego województw wschodnich, zacofanych niestety w stosunku do zwłaszcza zachodniej, centralnej części Polski. Bez dobrych połączeń komunikacyjnych będzie to niemożliwe. Duża część transportu z północy na południe szła dotąd i ciągle jeszcze idzie przez Warszawę i inne fragmenty Polski. Jeżeli zostanie to skierowane na wschodnią część naszego państwa, to jest szansa także na rozwój gospodarczy. Automatycznym i oczywistym jest dołączenie innych tras komunikacyjnych, także tych przebiegających równoleżnikowo, które pozwolą także na dotarcie do naszego regionu, także ludzi z zachodu. I tu myślę, że rzeczywiście powinniśmy wszyscy, bez względu na opcję polityczną, popierać jak najszybsze wdrożenie tej inwestycji. Ale niestety trochę czasu zostało zmarnowane, to dlatego też dokumentacja nie jest przygotowana i dopiero rozpoczyna się wstępny etap inwestowania. Mam nadzieję, że uda się ostatecznie za kilka lat już rozpisać przetargi i zostanie ta droga zacznie być budowana, aczkolwiek jest jeszcze jeden element. Nie ma sporu co do przebiegu Via Carpatii na południe od Białegostoku. Natomiast ten fragment na północ od Białegostoku budzi wątpliwości.
Tam przede wszystkim ograniczenia środowiskowe też są ważne.
Ja to rozumiem, ale z drugiej strony też samorządy wskazują na takie niebezpieczeństwo, że trasa z Kuźnicy, która dotąd biegnie przez Sokółkę i w linii prostej, to jest 40 kilka kilometrów, teraz ma być poprowadzona na zachód od mniej więcej okolic Sokółki przez Korycin i dalej na Chorosz, co powoduje, Chorosz, tak, że to będzie miało około 60 kilometrów. Może się okazać, że nikt lokalnie taką drogą nie będzie jeździł, bo to będzie zupełnie nieopłacalne. To może być troszeczkę przykład tak zwanej obwodnicy Augustowa, która daleko poprowadzona od samego Augustowa wyeliminowała ten ruch lokalny. Dzisiaj większość aut osobowych, które jedzie na przykład z Białegostoku w stronę Suwałk, nie jedzie obwodnicą, tylko dalej przez Augustów i dawną trasę 8, trasę, która dzisiaj już jest tylko drogą wojewódzką.
Więc ale może panie pośle, też po części jedzie dlatego, że wystarczy drobny jakiś incydent z udziałem tira i obwodnica Augustowa jest zablokowana, bo jest w znacznej mierze jednopasmowa.
To prawda, ale większość kierowców wydaje mi się, że przede wszystkim patrzy na długość trasy, a trasa ta bezpośrednio z Augustowa na Suwałk jest znacznie krótsza niż obwodnica.
A kiedy realnie wydaje się państwu możliwe, że tutaj na odcinku województwa podlaskiego
z tego, co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi, jeżeli bez problemów będzie szło przygotowanie dokumentacji, najwcześniej na przełomie 2017-2018 mogły być ogłoszone pierwsze przetargi, ale to najwcześniej.
No, sama budowa to chyba krócej trwa niż przygotowanie dokumentacji. Tak to wygląda.
No tak, to czasami
kwestie przetargowe bywa. Potem w zależności w jakim trybie będzie ta realizacja przeprowadzana, czy projektu i buduj, czy w innym. My patrząc na te inwestycje, które teraz mają miejsce, wiemy, że to powoduje duże zmiany terminowe. Ja myślę, że to na pewno nie trzeba się spodziewać wcześniejszego terminu jak 2019.
Może tak być niestety, bo te procedury przetargowe są dosyć długie i ja mimo wszystko będę próbował w rozmowach z ministerstwem wracać do przebiegu tego północnego odcinka, bo to też i samorządy są zainteresowane tym, aby mocno wyremontować tę drogę Białystok-Sokółka i ją uczynić tak naprawdę trasą przelotową. W tej chwili przecież obwodnica Wasilkowa nie ma dalszego ciągu. Są ślepe zakończenia, które by szły w stronę Dobrzyniewa. Może więc warto wrócić do tej koncepcji, która kiedyś była realizowana przez oddział generalny.
Jest teraz niebezpieczeństwo nie tylko te wewnętrzne, bo ja doskonale pamiętam wypowiedzi bardzo znanych polskich ekonomistów, którzy pomstowali, że budowanie tutaj drogi to skandal, że nie powinno się na to pieniędzy wydawać, ale teraz słyszałem już komentarze i to na zachodnich portalach, że będziemy budować dobry szlak dla emigrantów z południa Europy. Trochę abstrakcyjne, ale pojawiają się takie komentarze.
No to jakby niezamierzony efekt tej inwestycji. Bez względu na imigrantów, Via Carpatia jest potrzebna dla rozwoju Polski Wschodniej, w tym województwa podlaskiego i warto, żeby jak najszybciej polskie odcinki powstały, bo my często też jadąc nawet na południe Polski nie musimy jechać przez Warszawę. Znaczy dziś musimy ze względów praktycznych, bo ta trasa 19 jest trudna do przejechania.
Chociaż,
krótsza, to wolimy pojechać na Warszawę, bo tam są lepsze.
Ale trzeba zauważyć, że na całe szczęście uchodźcy nie są zainteresowani Polską.
Ale choć może... że duża część z nich porusza się pieszo, jak już dotrą do południowych granic Polski, to i spokojnie dotrą dalej. Tu jak dotykamy polityki migracyjnej, to dużo obszerny temat, tu się mocno różnimy.
Ale może warto tych sceptycznych
przeciwko
urzędników z Brukseli przywieźć i przejechać się tym odcinkiem chociażby z Białegostoku, nie wiem, do Bielska Podlaskiego wśród kolumny tirów, gdzie szerokość pasa jest taka, że minimalny błąd o 5 centymetrów powoduje, że taki tir już albo przekracza linię, albo jest na poboczu. To ekstremalne przeżycie.
Były już takie próby przy
wiek.
Budowie obwodnicy Augustowa. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował doprowadzić do budowy obwodnicy tej bliższej Augustowa. Protesty ekologów niestety zablokowały tamtą inwestycję. Być może zabrakło trochę wytrwałości polskich władz, żeby nawet stanąć przed Trybunałem i walczyć z ekologami o przerzucenie tej obwodnicy bliżej Augustowa. Myślę, że przy jakiejś determinacji byłaby szansa także wybudowania drogi ekspresowej po tym śladzie zarówno do Augustowa, jak i do Sokółki. Być może wydłużyłoby to nieco samą inwestycję, ale mimo wszystko warto spróbować.
Ja nie chcę przypominać, ile środków finansowych i pieniędzy straciliśmy przez to zablokowanie inwestycji na obwodnicy Łomży. Augustowa, przepraszam.
Szkoda, że ale nie wytrwaliśmy, ale z tego nie
życie pokazało, że można osiągnąć kompromis i myślę, że w tej sprawie również to będzie możliwe. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.